Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Witamy Państwa we wtorek 2 września. Ingrid Betancourt opowie nam o swym spotkaniu z Benedyktem XVI oraz o tym, jak wiara, duchowa bliskość papieża oraz osobista relacja z Maryją pozwoliły jej przetrwać 6 lat niewoli w kolumbijskiej dżungli. W audycji księdza Waldemara Turka z cyklu Śladami Apostoła Narodów zatrzymamy się dzisiaj nad życiem ukrytym świętego Pawła, czyli dekadą milczenia, która nastąpiła zaraz po jego nawróceniu. Na magazyn zaprasza Krzysztof Brąk. Z 4-dniową wizytą we Włoszech przebywa Ingrid Betancourt, kolumbijska polityk, kandydatka na prezydenta, która przez ponad 6 lat żyła w dżungli w rękach porywaczy z FARC. Dziś została przyjęta przez włoskich polityków, prezydenta Giorgia Napolitano, ministra spraw zagranicznych Franka Frattiniego oraz burmistrza Rzymu Gianniego Alemano. Jutro we Florencji otrzyma tytuł honorowego obywatela tego miasta. Jak podają agencje, duże zainteresowanie mężów stanu budzi różaniec, z którym nie rozstaje się kolumbijska polityk. Wykonała go sama w niewoli z guzików marynarki. Pomógł jej przetrwać ciężkie lata w dżungli, teraz nosi go na nadgarstku. Wczoraj, jak informowaliśmy, Ingrid Betancourt została przyjęta przez Benedykta XVI. O audiencję u papieża zabiegała od pierwszego dnia wolności. W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu powiedziała, dlaczego spotkanie z papieżem było dla niej aż tak ważne.
Bon, d'abord, c'est un rêve de tous les chrétiens. Je pense que rencontrer le pape, c'est quelque chose dont nous rêvons tous.
Przede wszystkim jest to marzenie każdego chrześcijanina. Myślę, że wszyscy marzą o tym, by spotkać papieża, uścisnąć jego dłoń, nawiązać z nim kontakt. Z tym człowiekiem, który dla nas jest tak bardzo blisko Boga, jest następcą apostołów, uosobieniem tradycji, która ma 2000 lat. 2000 lat nieprzerwanej ciągłości, od Chrystusa aż do dziś. A zatem to przede wszystkim. A poza tym, kiedy byłam uwięziona, spotkało mnie coś niezwykłego. Pewnego dnia maszerowaliśmy przez 10 godzin z ciężkim plecakiem, głodni i spragnieni. Wszędzie pełno komarów i tych okropności, które sprawiają, że życie staje się pasmem tortur, że sama egzystencja jest już torturą. W końcu rozbiliśmy obóz. Zawiesiłam hamak, moskitierę. Znalazłam się w tej mojej małej enklawie, by spędzić w niej noc. W tej atmosferze zgrozy, w poczuciu rezygnacji, smutku wynikającego z faktu, że ta sytuacja przeciąga się w nieskończoność i nie wiem, jak się to wszystko skończy. Włączyłam wtedy radio. I usłyszałam głos Ojca Świętego, który prosił o uwolnienie zakładników w Kolumbii i wypowiedział moje nazwisko. Jak mam wytłumaczyć, co wtedy czułam? Dla kogoś, kto stał się przedmiotem handlu, rzeczą, którą się transportuje, kto nie ma prawa głosu, kto jest nieustannie upokarzany. Sam fakt, że papież wiedział, że istnieję, jak się nazywam, że dla niego byłam kimś, sprawił, że na nowo stałam się człowiekiem.
Jak przeżyła pani spotkanie z Ojcem Świętym?
Bon, d'abord, cette personne qui m'a soutenue dans l'horreur.
Przede wszystkim było to spotkanie z człowiekiem, który mnie wspierał w tym czasie grozy. Poza tym mogłam z nim porozmawiać o wielu sprawach, nad którymi człowiek się zastanawia jako katolik, nad którymi się zastanawiałam w dżungli, kiedy czytałam Biblię. Postawiłam mu szereg pytań teologicznych dotyczących naszej chrześcijańskiej wiary, a także naszego chrześcijańskiego rytuału. Bardzo zasmuca mnie fakt, że po naszej chrześcijańskiej drodze kroczy wielu braci i sióstr chrześcijan, którzy nie znają Maryi Dziewicy. Ja tymczasem odkryłam ją w dżungli, czytając Ewangelię i stała się ona dla mnie światłem. Muszę wyjaśnić, że przedtem dla mnie Maryja Dziewica to była młoda, może nawet miła dziewczyna, która miała to szczęście, że stała się matką Jezusa. Nic więcej. Ale czytając Ewangelię zrozumiałam wielkość tej kobiety, jej charakter, odwagę, inteligencję. Zrozumiałam jej wielkość i zrozumiałam też, że mogę z nią rozmawiać. Wiedziałam, że mnie zrozumie. I tak zaczęła się bardzo osobista relacja z Maryją Dziewicą. Brakowało mi śmiałości, by rozmawiać z Jezusem. Wydawał mi się zbyt wyniosły, daleki, doskonały, zbyt boski. Tymczasem Maryja była ludzka. Stała się jakby członkiem rodziny, kimś, kto może mnie zrozumieć. Kiedy pomyślę, że są ludzie, którzy nie rozumieją, co ona może dla nas zrobić. I to nie tylko jako pośrednik między nami i Jezusem w naszych modlitwach i potrzebach, bo oczywiście potrzeba nam pieniędzy, uczucia, pracy, wykształcenia. O tym wszystkim można Jezusowi powiedzieć i On nas wysłucha. Ale spotkać tę kobietę, która nie tylko nas słucha, ale i odpowiada, by nam powiedzieć: bądź spokojny, bardziej cierpliwy, nie bój się rozmawiać z Jezusem, wiedz, że możesz, nie potrzebujesz mnie do tego. Gdybym chciała opowiedzieć o tym wszystkim, musielibyśmy rozmawiać przez kilka godzin. Bóg dobrze wszystkim rozporządza.
Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses.
Często mówi Pani o cudzie. Czy czuła Pani potrzebę podziękowania papieżowi za ten cud?
W
pewnym momencie naszej rozmowy, kiedy już opowiedziałam mnóstwo rzeczy, było mi głupio, że tak się rozgadałam. A papież odpowiadał na to wszystko inteligentnym, przenikliwym spojrzeniem, które potrafi rozszyfrować ludzką duszę. Jest to święty człowiek, a przy tym bardzo światły. W pewnym momencie powiedziałam mu, że mówię mu o tym wszystkim, bo chciałabym o tym opowiedzieć Bogu. A skoro Ojciec Święty jest najbliżej Boga, to pragnę mu w ten sposób za to podziękować. Papież się roześmiał i rozumiem, co mógł sobie wtedy pomyśleć. Ale ja naprawdę tak to odbieram. W rzeczywistości w jego uśmiechu było wiele pokory. Odniosłam wrażenie, że jestem z kimś bardzo bliskim, jakbym go znała od dawna.
Była Pani symbolem dramatu kolumbijskich zakładników. Dziś stała się Pani symbolem nadziei. Jakie przesłanie mogłaby Pani skierować do tych wszystkich, którzy wciąż są uwięzieni w Kolumbii i innych krajach świata?
Bon, le message sera toujours le même. Il y a dans la dimension de l'homme un espace privilégié.
Jest tylko jedno, zawsze aktualne przesłanie. W człowieku jest bardzo szczególny wymiar, przestrzeń ducha. Trzeba szukać w sobie ducha. Światu trzeba odpowiadać duchem, a zwłaszcza wtedy, kiedy świat jest nam wrogi, kiedy przeżywamy cierpienie, kiedy stajemy w obliczu ludzi, którzy zadają nam ból. Źródłem jest zawsze życie duchowe.
Jest Pani szczęśliwa?
Moi, je suis vraiment dans le plus grand des bonheurs, le plus grand des bonheurs.
Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. I każdego dnia dziękuję Bogu za to szczęście. I nie chcę nigdy zapomnieć, że jest to szczęście. Nie chcę wracać do życia, w którym się zapomina, że już samo to, że żyjemy, jest cudem. To, że jesteśmy wolni, jest cudem. To, że mogę otworzyć lodówkę i zjeść jabłko, jest już cudem. Że mogę spać w łóżku, w pościeli, jest cudem. Że mogę wybierać, jakie buty dziś założę, jest już cudem. Bo to naprawdę jest cudowne. Musimy zdać sobie sprawę z tego, co mamy. Abyśmy rzeczywiście mogli dziękować Bogu, zobaczyć to wielkie, kumulujące się błogosławieństwo. Inaczej zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli do tego prawo. Nie, nie mamy prawa do niczego. Na Zachodzie ludzie są zbyt rozpieszczani przez los. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co mamy.
Wysłuchaliśmy rozmowy z Ingrid Betancourt.
Śladami apostoła narodów.
Paweł i jego długie milczenie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Jak apostoł Paweł przeżył czas, który obejmuje około 10 lat, zaraz po nawróceniu pod Damaszkiem? Jeśli bowiem miało ono miejsce orientacyjnie w latach 34-35, to do rozpoczęcia pierwszej prawdziwej misji apostolskiej w 45-46 roku, jaką odbył apostoł na Cyprze i w Azji Mniejszej, upłynął taki właśnie okres czasu. Chodzi o 10 lat trudnego doświadczenia, o którym Paweł nie mówi zbyt wiele. Może również dlatego, że musiałby napisać rzeczy nieprzyjemne o wspólnocie chrześcijan, która przyjmowała go nie bez trudności, podejrzeń, a może nawet intryg. Z Dziejów Apostolskich. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni. Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Z listu do Galatów. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Niektóre fakty są jasne. Po nawróceniu pod Damaszkiem Paweł rozpoczął nauczać, pozostając w mieście, ale też i poza jego granicami. Świadczyłby o tym również trochę tajemniczy pobyt w Arabii. Na próżno na podstawie tej wzmianki z listu do Galatów szukalibyśmy dokładnego miejsca pobytu apostoła. Nazwą Arabia określano wówczas olbrzymią przestrzeń od Morza Czerwonego do Zatoki Perskiej. Nie mamy jednak dowodów, że to właśnie tam udał się Paweł w trudnym momencie swojego życia. Raczej chodzi tu o jakiś region leżący niedaleko Damaszku i zamieszkiwany przez Arabów. Paweł mógł się tam udać, ponieważ jego ciągła obecność w mieście nie podobała się wielu Żydom i licznym chrześcijanom. W pewnym momencie jego działalności powstała tak mocna opozycja w stosunku do Pawła, że musiał uciekać. Był powodem niepokoju, nawet jeśli niektórzy dostrzegali jego gorliwość i kaznodziejskie zaangażowanie. Miał jednak już jakąś grupkę uczniów, którzy nie tylko go ostrzegli przed grożącym mu niebezpieczeństwem, ale też pomogli opuścić miasto. Paweł nie mówi, by kiedykolwiek po ucieczce wrócił po raz drugi do Damaszku albo utrzymywał kontakt ze wspomnianymi uczniami. W Jerozolimie było podobnie. Wprawdzie nie znalazł się tutaj w tak dużym niebezpieczeństwie jak w Damaszku, jednakże jego nauczanie wzbudziło niepokój, niechęć i podejrzenia. Wszyscy przecież znali jego poprzednią działalność. Jego współbracia, z niepokoju o los apostoła, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. Innymi słowy, wspólnota chrześcijan jerozolimskich podziękowała grzecznie Pawłowi i odesłała go do ojczystej Cylicji. Po dwóch odważnych wystąpieniach w Damaszku i w Jerozolimie apostoł przeżył czas głębokiej samotności w ojczyźnie, zakończony wielką wizją, o której mówi drugi list do Koryntian. Pierwszych 10 lat od nawrócenia pod Damaszkiem było czasem rozlicznych trudności, mniejszych i większych konfliktów, niekiedy bardzo ostrych reakcji wywołanych jego zbyt porywczym sposobem przepowiadania. Można się pytać, biorąc pod uwagę duchowe aspekty doświadczenia Pawłowego, czy w tym czasie popełnił jakieś błędy w odniesieniu do chrześcijan? Czy raczej wina była po ich stronie, bo go nie zrozumieli, bo go nie bronili, bo nie byli w stanie dostrzec doniosłości jego posłannictwa? Są to pytania w jakiejś mierze retoryczne, na które szukając odpowiedzi trzeba byłoby wskazać pewne niewłaściwe postawy obydwu stron. Pawłowi przydarzyło się być może to, co zdarza się prawie wszystkim, którzy przeżyli nagłe i radykalne nawrócenie. Paweł był świadom łaski i powołania, jakie otrzymał pod Damaszkiem. Pod ich wpływem zmienił całkowicie i bardzo szybko sposób patrzenia na swoją dotychczasową historię życiową, na świat, a przede wszystkim na religię Chrystusa. Zaangażował się wszystkimi siłami i z wielkim entuzjazmem w wypełnianiu nowej misji, o wiele gorliwiej niż wtedy, gdy bronił tradycji żydowskich i prześladował chrześcijan. Jego nowe idee były jasne, słowa również, ale sposób postępowania, prawie instynktowny, przypominał tamten sprzed nawrócenia, choć służył całkowicie pod innym sztandarem. Po tym, jak został odrzucony zarówno przez wspólnotę damasceńską, jak i jerozolimską, miał czas w swoim rodzinnym Tarsie na głęboką i spokojną refleksję nad swoim dotychczasowym życiem, tym razem jednak w świetle wydarzenia spod Damaszku i pierwszych niepowodzeń. Możemy sobie wyobrazić, że pytał wtedy Chrystusa, dlaczego go powołał w tak wyjątkowy sposób, zlecił mu konkretną misję, a teraz przebywa tutaj w Tarsie bez żadnej konkretnej perspektywy. Oto momenty, przez które przechodzą wszyscy święci. Żaden z nich nie jest oszczędzony od tych duchowych udręk. Paweł przeżył w Tarsie swego rodzaju oczyszczenie, coraz głębiej rozumiejąc, że Bóg jest naszym jedynym Panem i że jedynie On może uwolnić nasze serce od tego wszystkiego, co łączy się z przekonaniem o własnych zdolnościach i o potrzebie ludzkich sukcesów. Paweł, który z pewnością czytał i medytował natchnione pisma, był powoli, ale coraz głębiej uzdrawiany przez Słowo Boże, które również w jego przypadku odgrywało rolę balsamu, uwolnienia i pocieszenia. Dokonała się w ten sposób druga metamorfoza Pawła. Pierwszą przeżył wtedy, gdy pozbył się przywilejów faryzeusza, drugą teraz, gdy przestał być apostołem słowa łatwego, zewnętrznego i gwałtownego, a zaczął pracować z pokorą i miłością okazywaną wszystkim spotykanym ludziom.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Na zakończenie informacja dla pielgrzymów w Wiecznym Mieście. Środowa audiencja ogólna odbędzie się w Auli Pawła VI w Watykanie. Początek o godzinie 10:30. A my dziękujemy już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.